Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Od jakiegoś czasu zajmują nas wiersze starych poetów. Konkretnie Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława Miłosza, Ryszarda Kapuścińskiego, Kazimierza Hoffmana. Pociąga nas nie tylko uroda tych wierszy, ale też ich mądrość. Mądrość bohatera lirycznego wiersza Czesława Miłosza Późna dojrzałość, który to bohater właśnie w późnym wieku wchodzi w klarowność poranka. Mądrość starego człowieka przed poematem. Mowa tu o wierszu Kazimierza Hoffmana pod takim właśnie tytułem, który zdaje się utożsamiać zachwyt z aktem twórczym. Wreszcie smutna czułość podmiotu wiersza stary poeta Jarosława Iwaszkiewicza, który próbuje oswoić się z nieuchronnym przemijaniem. Dzisiaj powiemy sobie o jeszcze innym aspekcie poetyckiej starości. Otóż będziemy mówić o starym poecie jako mistrzu, mentorze, nauczycielu, przyjacielu poety młodego. O instytucji mentora mówiliśmy w tych audycjach wielokrotnie. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, na czym może polegać przyjaźń starego poety z młodym i czym jest ta szczególna wymiana, która pomiędzy nimi zachodzi. Sięgniemy po, to jest tytuł, kartki wydarte z dziennika Gliwickiego. Są to zapiski Tadeusza Różewicza z lat 1954-1959. Z dziennika przytoczę cztery krótkie fragmenty, w których Różewicz, ówczesny 30-latek, pisze o swoim mistrzu, wówczas prawie 80-letnim, Leopoldzie Staffie. 25 marca 1957 roku. Jestem w Paryżu. Przed wyjazdem dowiedziałem się, że 14 marca umarła pani Helena. Staff jest w klinice. Podobno nie wie o śmierci żony. Piszę o tym i myślę o moim dobrym przyjacielu, starym poecie. Teraz nie wiem, jak się odezwać, ponieważ wiedziałem, ile znaczyła dla niego żona. I nie posyłam mu stąd pozdrowień. Kocham go jak ojca i on mnie kocha. Czy przeżyje to wszystko? W czasie naszej ostatniej rozmowy powiedział mi: pan sam nie wie, jest pan milowym słupem w poezji. Zrobił pan nową poezję. Mówił jeszcze wiele. Nigdy nie potrafiłem się chwalić tym, co mi ktoś mówił, napisał w liście na temat mojej poezji. Staw mówił mi zawsze tyle dobrego, że nie wiedziałem, jak się zachować. 18 maja 1957 roku. W Warszawie byłem u Staffa. Kupiłem pęczek fiołków na Nowym Świecie. Wszedłem na drugie piętro, dom numer 60, Nowy Świat. Na drzwiach wizytówka biała, Leopold Staff. Zadzwoniłem. Zawsze po dzwonku było ujadanie pieska. Tym razem jest cicho. Hecuni nie ma już w domu. Otworzyła mi dziewczyna, którą znałem. Wszedłem do pokoju. Po chwili wyszedł staruszek. Ucałowaliśmy się serdecznie. Pani Helena znikła, więc tak się umiera dla osób trzecich. 1 czerwca 1957 roku. W piątek 31 maja o godzinie 20 otworzyłem radio, żeby wysłuchać dziennika wieczornego. Usłyszałem słowa: zmarł w Skarżysku Kamiennej nestor poetów polskich Leopold Staff. Głos jeszcze mówił, ale ja zgasiłem radio. Nie mogłem dalej słuchać wiadomości. Wyszedłem na ulicę. 21 października 1957 roku. Umarła matka. Umarł Staff. Mój stary przyjaciel. Mój najlepszy przyjaciel. Nigdy od niego kropli goryczy nie wypiłem. Dobry, uczynny, uważny. Przy tym krytyk, kiedy trzeba. Kochany człowiek, odszedł. Stary przyjacielu, przyjaźniliśmy się jak brat z bratem, poeta z poetą. Nie umiałem być wdzięczny. Zresztą nie wymagałeś tego. Rodzice, oni mnie wychowali. Nigdy tego nie robiłem, ale wiedziałem, że mogę, jak strudzone stworzenie, głowę oprzeć o ich ręce, stare, najlepsze ręce. Najlepiej mnie rozumieli matka i staw. Różewicz, poeta antysentymentalny, kontrolujący swoje emocje, zwłaszcza te pozytywne, bo krytykiem potrafił być zjadliwym i bezlitosnym. Tak czy inaczej, człowiek oszczędny w słowach i powściągliwy w uczuciach nazywa Staffa dobrym przyjacielem, najlepszym przyjacielem, kochanym człowiekiem, dobrym, uczynnym, uważnym, przy tym krytykiem, kiedy trzeba. Oświadcza, że kocha go jak ojca. Staff mówił mi zawsze tyle dobrego, wyznaje Różewicz, i dalej, nigdy od niego kropli goryczy nie wypiłem, to znaczy, że nawet kiedy Staff był krytykiem, swoje uwagi formułował tak, żeby młodego poety nie dotknąć, nie urazić jego pisarskiej dumy. Nie oczekiwał też wdzięczności. Swemu młodszemu o pół wieku koledze ofiarował przyjaźń, jak brat z bratem, jak poeta z poetą. Tyle o tym, czym Staff się dzielił. A co stary poeta otrzymywał od Różewicza? Wszak na wstępie powiedziałem o swoistej wymianie pomiędzy mentorem i jego uczniem. Co otrzymywał? Najpierw powiedzmy o tym, co najbardziej oczywiste. Młodość. Otrzymywał młodość. Stary poeta żył życiem młodszego kolegi, wspierał go, dyskretnie prowadził poprzez radę i akceptację. Był użyteczny i uważny, przyglądał się jego sukcesom i literackim osiągnięciom i z pewnością były one dla niego źródłem satysfakcji. A żeby te sukcesy literackie zaakceptować i docenić, Staff musiał być człowiekiem otwartym nie tylko na innego człowieka, ale i na inne poetyki i sposoby pisania, bo nie ulega wątpliwości, że Różewicz był zupełnie innym poetą niż jego mentor. Staff otrzymywał też szacunek i podziw. No i wreszcie to, o czym trzeba powiedzieć, choć powiedzieć o tym wcale nie jest łatwo. Otóż, jak mi się wydaje, wokół starych ludzi wytwarza się szczególny rodzaj pustki, wytworzonej czy to przez odchodzenie ich rówieśników i osób bliskich, czy to przez rozmaite rodzaje niedyspozycji fizycznej i duchowej słabości. Pustki, która powoduje samotność, wyobcowanie i prowadzi do pewnej alienacji. Możliwość dzielenia się swoją wiedzą i uwagą z młodszymi kolegami jest pewnym remedium na niedostatki późnego wieku. Za tydzień wrócimy jeszcze do poetyckiej przyjaźni poetów Leopolda Staffa i Tadeusza Różewicza.
W metaforze
Bruno Jasieński. Miłość na aucie. Było złote letnie rano w szumie kolnych heksametrów. Auto szło po równej szosie, zostawiając w tyle kurz. Zbity licznik pokazywał 160 kilometrów. Koło nas leciały pola rozpluskanych, żółtych zbóż. Koło nas leciały lasy i zagaja, i mokradła, jakaś łąka, jakaś rzeka, jakaś w drzewach skryta wieś. Ja objąłem panią ręką, żeby pani nie wypadła. Wicher zdarł mi czapkę z głowy i po polach poniósł gdzieś. Pani śmiała się radośnie, błyskawicznym tremolando, obryzgany pani śmiechem, śmiał się złoty letni dzień. I w dyskretnym cieniu ronda, z żytnich kłosów ogirjandą, nasze usta się spotkały, jeszcze pełne świeżych drgnień. Może pani chciała krzyczeć? Świat oszalał jak od wina. Wiatr gwałtowny bił w policzki, wiatr zapierał w piersiach dech. Auto szło wariackim tempem 160 wiorst godzina. Koło nas leciały pola, kępy drzew i czuby strzech. Cykl w metaforze przyzwyczaił państwa być może do tego, że tajemniczy sens wiersza tkwi w niekonwencjonalnym zestawieniu słów. Że metafora to zmutowany gen, który sprawia, że nasze myślenie ewoluuje, poszerza się. Lepiej przylega do świata. Ale sens słów jest nierozerwalnie związany z ich brzmieniem. W poezji nie ma podziału na treść i formę. Zapomnijmy o tych szkolnych bzdurach. Słowo jest amalgamatem brzmienia i znaczenia, melodii i sensu, rytmu oraz wizji. Najpierwotniejsze słowa naszego języka są onomatopejami, czyli formami dźwiękonaśladowczymi, które chciały odcisnąć w sobie rzeczywistość, być szczelnym naczyniem do przekazywania treści i emocji. Przykłady? Mama, szelest, dudnienie, świst, świerzb, rumor, trzepot, obłok, deszcz, miłość. A zatem brzmienie i sens są ze sobą zrośnięte. A skoro tak, to metafora także może mówić do nas brzmieniem. Jest takie słowo, które świetnie ilustruje to, o czym Państwu teraz opowiadam. To słowo to wydźwięk. Język, a w szczególności język poezji, posiada wydźwięk, a więc znaczenie formujące się na fali brzmienia, dźwięku. Poeta ma do powiedzenia tyle, ile nam w swoim wierszu wydźwięczy. Pojawia się pytanie, czy metafora ma granice, czy zawsze musi obejmować 2-3 słowa, czy może więcej. Otóż metafora nie ma granic. Może się rozciągać na linijkę, akapit, cały wiersz albo 3-tomową powieść. Poza tym ma swój ciąg dalszy w czytelniku, potrafi dźwięczeć w nas latami albo przypomnieć się w najmniej oczekiwanym momencie. Co to wszystko ma wspólnego z wierszem Brunona Jasińskiego? Bardzo wiele. Bo ten piękny, dynamiczny, porywający, szalony, seksowny i radosny utwór jest jedną wielką metaforą miłości zaklętą w dźwięku silnika. Na moje ucho jest to silnik 6-cylindrowy. Słyszymy w tym wierszu i wiatr rozwiewający włosy pary jadącej kabrioletem, i plusk kałuż, i widzimy ją bryzgającą śmiechem, i jego oszalałego w erotycznym szpanie. A wszystko to w rytm mocnego, masywnego silnika. Jestem się gotów założyć, że 6-cylindrowej rzędówki, tego motoru miłości i pożądania, w którym tłoki ślisko poruszają się w cylindrach, gdy tylko pojawia się iskra. Pani śmiała się radośnie błyskawicznym tremolando, obryzgany pani śmiechem śmiał się złoty letni dzień. I w dyskretnym cieniu ronda z żytnich kłosów ogiriandu nasze usta się spotkały jeszcze pełne świeżych drgnień. Może pani chciała krzyczeć? Świat oszalał jak od wina, wiatr gwałtowny bił w policzki, wiatr zapierał w piersiach dech. Auto szło wariackim tempem, 160 wiorst, godzina, koło nas leciały pola, kępy drzew i czupy strzech. Pięknie brzmi ten motor, prawda?
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W dzisiejszej skrzynce poetyckiej wiersze Kamila Galusa. Kamil Galus pochodzi z Grudziądza, obecnie mieszka, pracuje i tworzy w Gdańsku. Rocznik 1993. Coraz bardziej mnie dziwi, że ludzie urodzeni w okolicach mojej matury już piszą wiersze, ale to wyłącznie mój problem. Galus zdążył już wygrać parę konkursów poetyckich, opublikować swoje teksty m.in. w 8 arkuszu Odry, Blizie czy Helikopterze, a przede wszystkim zadebiutować tomikiem wierszy zatytułowanym Trzęsawiska. Dopiero co otrzymał stypendium Stanisławy Fleszarowej-Muskat, które ja dostałem prawie 20 lat temu, co trudno mi uwierzyć, ale jak twierdził mój mistrz Tadeusz Różewicz, poeta ma lat 90, ma lat 9 i ma lat 900. Zostawmy zatem metrykę na boku, a powiedzmy więcej o metrum, o wewnętrznym rytmie, o pulsie wierszy Galusa. Słowo puls zresztą wydaje mi się najbliższe brzmieniu tych tekstów, które jeszcze są z krwi i szum tej krwi w nich słychać. To wiersze autentyczne, wywiedzione z obserwacji i podsłuchów tego, co dookoła. W pracy, w pubie, na ulicy, niedoprawione na szczęście literackimi przyprawami, pozbawione wzmacniaczy smaku i zapachu. Słychać w nich patronat innego autora z Grudziądza, Ryszarda Milczewskiego-Bruno, a także Andrzeja Bursy, Ireneusza Iredeńskiego, poetów wczesnego Brulionu. Nie jest to jednak naturalizm naiwny, ponieważ bohater Galusa spogląda na świat z ironią i nawet z wzgardą, a jednocześnie potrafi przyznać się do własnych deficytów. Do tego na przykład, że nie staje mu puenty. Poeta i jego bohater są w takim momencie życia, że życzyć im puenty znaczyłoby źle im życzyć. Póki co niechaj tańczą boso. Dzięki pracy z kobietami. Dowiedziałem się, że mój znak w horoskopie celtyckim to jaśmin. 2. Dowiedziałem się, że hulaj dusza piekła nie ma, dopóki ktoś cię nie nakryje. 3. Dowiedziałem się, że można kochać i nienawidzić w tym samym czasie. 4. Dowiedziałem się, że nie jest źle kierować się emocjami nawet w pracy. -1. Dowiedziałem się, że Olimpia Grudziądz zremisowała z Zawiszą, strzelając bramkę w doliczonym czasie gry dzięki pracy z mężczyznami. Grób. Skoro świt już niebawem, ja panu współczuję słownictwa. Zarówno w sensie metaforycznym, jak i dosłownym. Po co pan wchodzisz do grobu, kiedy jeszcze nie czas? Po co pan wchodzisz do grobu? Przecież ktoś krzyczy: zajęte. By tak siedzieć w koszarach. By tak siedzieć w koszarach i łupać słonecznik, to trzeba mieć odwagę. Podejście pierwsze – germanizacja. Podejście drugie – rusyfikacja. Kto nie uważał na lekcje historii, palec pod budkę, bo za minutkę kapral cię rozstrzela. W celi już w pierwszy dzień powiesiłem zdjęcie dziewczyny na ścianie. Codziennie po zgaszeniu świateł wszyscy jak jeden mąż. Ja pani obiecam gwiazdkę z nieba. Ja pani wygram wojnę i nie dam się zastrzelić. Ja pani będę patrzył w oczy całą noc, bo pani wygląda jak milion hektarów.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Bogdan Ostromęcki, Ściana. Bogdan Ostromęcki jest poetą dziś prawie zupełnie zapomnianym, choć w swoim czasie był znanym poetą i cenionym dziennikarzem radiowym. Urodził się w lipcu 1911 roku w Kowalu w powiecie włocławskim, w domu inteligenckim. Zmarł w styczniu 1979 roku w Warszawie i pochowany jest na cmentarzu Brudnowskim. Poeta, eseista, tłumacz, z wykształcenia prawnik. Dyplom ukończenia studiów prawniczych otrzymał przed wojną w roku 1934. W czasie wojny studiował filologię polską na tajnym poznańskim Uniwersytecie Ziem Zachodnich, który w czasie okupacji działał w Warszawie, gdzie wykładały takie sławy polskiej humanistyki jak profesorowie Zygmunt Szwajkowski i Roman Pollak. Pod pseudonimem Kowal działał w ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej. Na życie zarabiał, pracując w małym sklepiku żelaznym. Przeżył powstanie warszawskie. Po wojnie włączył się energicznie w odbudowę życia kulturalnego. Publikował w wielu tytułach prasowych. W 1946 roku założył pierwszą w powojennej Warszawie grupę literacką Próg. W 1947 roku właśnie w Bibliotece Progu ukazał się debiutancki tomik Ostromęckiego zatytułowany Popiół niepodległy. W 1950 roku zaczął długoletnią pracę w Polskim Radio jako, nazwijmy to tak, pan od poezji, redaktor, felietonista, publicysta. Jako poeta Ostromęcki cieszył się uznaniem krytyki. Stefan Lichański pisał o poecie Ostromęcki to liryk czystej krwi. Poeta Roman Śliwonik. Poezja Ostromęckiego to przede wszystkim poezja odpowiedzialności za to, co się mówi. Poeta i krytyk Marek Skwarnicki nazywał wiersze naszego bohatera poezją wielkiej afirmacji. Na koniec bardzo celna opinia znakomitego krytyka i poety Zbigniewa Bieńkowskiego. Poezja Ostromęckiego nie jest ani poezją zbuntowaną, ani nawet kontestacyjną. Ta poezja nie postaje ani ponad, ani obok, ani przeciwko nurtowi historii i życia. Ona się cała w tym nurcie mieści. Czytając wiersze Bogdana Ostromęckiego, trudno wszystkim tym opiniom nie przyznać racji. Jednocześnie pewna dyskrecja jego wierszy i ich wymiar konfesyjny sprawiają, że głos poety z latami coraz bardziej cichnie, staje się coraz mniej słyszalny. Wiersz Ściana, który za chwilę usłyszycie Państwo w wykonaniu Jarosława Tyrańskiego, opublikowany został w tomie Cedr, wydanym w 1982 roku, już po śmierci autora. Czym jest tytułowa ściana? Jest momentem przejścia, przegrodą pod wysokim napięciem, w której spłonie to, co rozdziela, to, co oddziela żywych od umarłych. Po jednej stronie jest życie, po drugiej, cytuję, nieruchome iskrzenie nieskończonego trwania, a więc też życie, to życie, które dogmat Kościoła katolickiego nazywa świętych obcowaniem. Posłuchajmy.
Bogdan Ostromęcki. Ściana. Zbliża się do swej ściany. Podchodzi do niej. Dotyka palcami, jak drżącej struny. Bada ją lekko, zanim w nią wstąpi, zanim wstąpi w swoje srebrzyste świecenie, radioaktywną chwałę. Do tej ściany dzielącej dwa pola opatrzone odwrotnymi znakami, bieguny, do przegrody, w której spłonie to, co rozdziela, to, co zostało podzielone między tego, który nazywa się żywym i którego się nazwie umarłym, która ją całą ogarnie nieruchomym iskrzeniem nieskończonego trwania, w której się stanie święte obcowanie. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.